odżywianie się dzieci. Niezwykle istotne jest to, aby o odżywianie dzieci już zadbać jakby od brzucha. Kobieta pracuje na to, jakie jej dziecko będzie miało, skąd zajdzie w ciążę. Bardzo istotne jest odżywianie kobiety ze względu na to, że jej gospodarka hormonalna, czy jej pewnego rodzaju nietolerancje pokarmowe, czy alergie pokarmowe zostaną przekazane w przyszłości dziecku. Może zacznijmy od początku, czyli od tego okresu jeszcze przed zajściem w ciążę. Kobieta przed zajściem w ciążę, jeżeli odżywia się nieprawidłowo, je wysoce przetworzone produkty, spożywa dużą ilość węglowodanów, niemal w każdym posiłku są węglowodany, je słodycze, je białe pieczywo, kluski, pierogi, właściwie spełnia niemal każdą swoją zachciankę, do tego owoce, do tego słodkie napoje. To wszystko powoduje, że jest dużo cukru. Nawet jeżeli kobieta ma prawidłową masę ciała przed ciążą i mówi, że może praktycznie jeść wszystko i to jej figurze nie szkodzi, to już w tym momencie dochodzi do sytuacji, w której następuje podwyższony poziom cukru we krwi, na co trzustka reaguje wyrzutem insuliny. Wielokrotne takie zabiegi w ciągu dnia naszej trzustki, czyli wyrzucanie insuliny celem zbicia cukru we krwi, czyli to jest takie coś, że ten cukier ma wniknąć do komórek, odżywić komórki i zapobiec stanu takiemu patologicznemu, czyli temu wysokiemu cukrowi we krwi. Wysoki poziom cukru we krwi niszczy nasze tkanki, ulegają one glikacji, w szczególności białka oczywiście, do których przyklejają się cząsteczki cukru, a przez to powoduje na przykład upośledzenie pracy nerek, upośledzenie pracy, no, nasza krew jest też upośledzona. Krew akurat tutaj co 2 miesiące się wymienia, w związku z tym nie jest może to taki duży problem. No ale robimy sobie jakieś tam szkody w organizmie. Jeżeli weźmiemy jeszcze inne aspekty diety, już pomijając węglowodany, jeżeli są to produkty skrobiowe, które były pieczone czy smażone w głębokim tłuszczu, to są chipsy, to są paluszki, może jakieś orzeszki, może frytki, mamy do czynienia z akrylamidem, substancja, która może mieć działanie rakotwórcze i przekazujemy ją również w przyszłości dziecku, co może oczywiście predysponować dziecko do różnego rodzaju chorób, ale też i między innymi do alergii, nietolerancji pokarmowych. Kolejna rzecz bardzo istotna w diecie to są tłuszcze trans. Tłuszcze trans to są tłuszcze roślinne, które zostały poddane obróbce termicznej bądź poddane jakimś zabiegom chemicznym, na przykład margaryny, ciastka, takie pieczywo piekarnicze, ale tutaj nie mówię o zwykłych bułkach, tylko na przykład bułki francuskie, jakieś ciasteczka maślane, pączki, faworki. A oczywiście, jeżeli były na tłuszczu roślinnym robione, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli ten tłuszcz roślinny poddawany jest działaniu wysokiej temperatury, powstaje tłuszcze trans. Podobnie się dzieje w przypadku tłuszczów roślinnych, na przykład olej słonecznikowy czy olej lniany, jeżeli był używany w podwyższonej temperaturze bądź był zjełczały, mogą powstać związki rakotwórcze, mogą powstać tłuszcze trans, mogą powstać wolne rodniki. Jeżeli są to tłuszcze trans, to one, to znaczy kwasy tłuszczowe typu trans, one osadzają się w naszych komórkach tłuszczowych i mogą tam zalegać nawet 2 lata. Po czym przekazywane są dziecku przez łożysko, przez krew pompowinową. Może to powodować zatkanie łożyska, ale jeżeli nie, jeżeli w ciąży kobieta nie spożywa takich produktów, to mimo wszystko jakby skutki tego, że wcześniej były takie produkty spożywane, mogą zostać przekazane dziecku. W organizmie dziecka te kwasy tłuszczowe trans jakby walczą o prym w komórkach z kwasami wielonienasyconymi omega-3 w postaci DHA i EPA. DHA i EPA są najważniejszymi kwasami z punktu widzenia rozwoju układu nerwowego. Czyli można powiedzieć, że dbają o to, żeby dziecko było inteligentne w przyszłości, dbają o to, by było prawidłowe przewodnictwo nerwowe, a więc też może być większa skłonność do aktywności fizycznej. A dziecko może być takie bardziej żywe, ale tutaj nie mówię o ADHD, to również może wpłynąć zapobiegawczo, jeśli chodzi o alergie czy nietolerancje pokarmowe. Także kobieta przez całą ciążę powinna się prawidłowo odżywiać, nie spożywać węglowodanów przetworzonych i nie spożywać takich produktów, które mogą zawierać kwasy tłuszczowe typu trans. Oraz powinna zadbać o prawidłowe wysycenie organizmu, w szczególności jeszcze przed ciążą. Kwas foliowy, witamina D3, tutaj warto zrobić badanie 25 OHD3 i ten poziom stale kontrolować w ciąży. Ten poziom powinien wynosić między 50 a 80. Zwykle oznacza to suplementację witaminy D na poziomie jakiegoś 1000 bądź 2000 jednostek dziennie. Warto również spożywać tran bądź olej z kryla, dlatego że są to kwasy omega-3 w postaci DHA i EPA, które zagnieżdżają się czy odkładają się w tworzącym się układzie nerwowym dziecka. Kiedy dziecko się rodzi, istotne jest, no, by karmić je mlekiem matki oczywiście. To jest najlepszy pokarm dla dziecka. Jeżeli kobieta nie może, no to tutaj w tym momencie jest zmuszona, skazana, no nie ma innych zamienników na mleko modyfikowane. Ale tu też zalecałabym ostrożność, uważne czytanie etykiet, aczkolwiek producenci na pewno są zobowiązani przepisami, to mleko musi powstać takie, jakie powinno być. Ale zostawmy, to jest tylko to mleko modyfikowane, natomiast nie powinniśmy dopajać dziecka wodą, na przykład z glukozą. Wiem, że takie niestety czasami niezbyt dobre praktyki występują. Dziecko powinno być karmione mlekiem modyfikowanym i w odpowiednim momencie powinny być wprowadzane odpowiednie pokarmy. Jest na to specjalna tabela wydana przez Instytut Żywności, czy Instytut Matki i Dziecka. Karmimy dziecko według tego i uważamy bardzo mocno na produkty przetworzone, typu kaszka manna, typu kaszka ryżowa. Nie zagęszczamy każdego jednego produktu tym. Znam niestety takich rodziców, czy takie babcie, które praktycznie do każdej porcji mleczka dodawały dziecku kaszkę. To powoduje, że dieta staje się bardzo energetyczna dla dziecka i to powoduje w przyszłości, że dziecko będzie miało być może większe wyrzuty insuliny, co może skutkować większym apetytem u dzieci. Jeżeli dziecko już jest troszkę starsze, zaczyna spożywać produkty takie niemal jak my spożywamy. Oczywiście dziecko bardzo szybko chce spożywać to samo co my, więc mówi się, że przykład idzie od góry. Jeżeli my prawidłowo się odżywiamy, to i dziecko będzie się odżywiało prawidłowo. Jeżeli my pokątnie zjadamy słodycze, a tudzież jakieś tam frytki, paluszki, no to oczywiście dziecko też będzie chciało takie rzeczy. Jeżeli mamy skłonność do wybierania produktów słodkich, do słodkich napojów zamiast wody, dziecko też takie produkty będzie chciało. Tutaj też bardzo mocno uczulam rodziców na to, żeby nie podawali dzieciom herbatek takich przeznaczonych dla dzieci, słodzonych dekstrozą. Lepiej niech to będzie zwykła woda, tylko dopasowana do wieku dziecka, dlatego że dzieci do pierwszego roku życia nie powinny pić wody, która zawiera dużo minerałów. Tutaj są wody, które oznaczone są Instytutem Matki i Dziecka, mają specjalny certyfikat. Dzieci powyżej roku, do trzeciego roku życia mogą pić wody średnio zmineralizowane, a później mogą częściowo już mieć wprowadzone wody wysoce zmineralizowaną, bo woda również jest fantastycznym źródłem wapnia dla dzieci. Wracając do odżywienia takich maluchów, jeżeli dziecko jest w żłobku, zwykle niestety to żywienie w żłobku nie jest najlepsze, bo opiera się w dużej mierze na mące. Jak powinno odżywiać się dziecko? Takie dziecko od roku praktycznie może się odżywiać niemal tym, co my, czyli przede wszystkim w diecie malucha powinny występować warzywa i one powinny być w każdym jednym posiłku. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja, chyba że na podwieczorek są podane owoce. Bardzo istotne jest, żeby dostarczyć dziecku pełnowartościowego białka, ponieważ białko dba o to, żeby dziecko się rozwijało, wzrastało, żeby procesy myślowe były zachowane, żeby rozwijała się jego muskulatura. Wszystko praktycznie jest w naszym organizmie zbudowane z białka. To są hormony, to są enzymy, to są stawy, krew. Potrzebujemy tego białka do tego, żeby dziecko wzrastało. Dorosła osoba wystarczy, że ma w dwóch posiłkach białko. Dla dziecka w dwóch lub nawet w trzech posiłkach powinny znajdować się produkty białkowe. Co to oznacza? Jajka, ryba, mięso, owoce morza, ale owoce morza, uwaga, bo bardzo często mogą powodować nietolerancję czy alergię, więc tutaj ostrożnie. Trzeba by było sprawdzić reakcję dziecka, podając mu małą ilość i zwrócić uwagę, czy przypadkiem nic się nie dzieje. Na pewno nie podawać dzień po dniu. Jeżeli wybierany jest drób, to absolutnie powinien być to drób tak zwany ze wsi, czyli kura, która chodzi i drapie pazurem, co, dzięki czemu właściwie odżywia się tak, jak natura zaplanowała to, tak jak natura stworzyła. jeżeli popatrzymy na kurczaki, które są hodowane w specjalnych fermach czy w specjalnych pomieszczeniach, wiadomo, że ten kurczak powinien szybko urosnąć. Istnieje ryzyko, że one są w jakiś sposób traktowane czy antybiotykami, czy sterydami, czy jakimiś hormonami. No ciężko mi powiedzieć, pewnie oficjalnie badania o tym nie mówią. Niemniej jednak mnie się zdarza, że do gabinetu przychodzą dzieci, które spożywają w dużej mierze tylko drób i to są dzieci, które są duże jak na swój wiek, bądź zaczynają miesiączkować w wieku 4, 5, 6, 10 lat. Dziewczynki, bądź chłopaki, które mają piersi. To się wydaje, coś jest nie tak w takim razie z tymi kurczakami. Polecam ryby. Dobrze by było, gdyby to były ryby takie zróżnicowane, bo mówi się, że ryby morskie, ale łosoś w tym momencie jest głównie hodowlany, dlatego może zawierać różnego rodzaju związki chemiczne. Ryby morskie niestety zawierają sporo dioksyn. Te ryby, które mają mniejszą zdolność akumulacji, to jest na przykład dorsz czy śledź, także polecam, żeby tutaj zmieniać ryby. Niech to będzie pstrąg, niech to będzie ten łosoś nawet, ale też nie za często. Niech to będzie śledź, sardynka, która jest bardzo bogata w wapń ze względu na to, że spożywa się całą z kośćcem. I ostrożnie z rybami wędzonymi. Dziecko raczej nie powinno jeść produktów wędzonych. Co do jeszcze takich produktów białkowych, to tutaj zdecydowanie lepiej, żeby to było mięso czy ryba, które my w jakiś sposób przyrządzimy, czyli kupujemy surowe, przyrządzamy. Natomiast takie kiełbaski, wędlinki, ostrożnie, ze względu na to, że bardzo dużo z nich zawiera azotyn sodu, azotyn potasu, które są dla dziecka rakotwórcze. I dzieci nie powinny takich rzeczy spożywać. Nawet do trzeciego roku życia nie warto podawać takich produktów, które zostały wyciągnięte z opakowania. Szukajmy zawsze liczby E250 i E251, bo to są najgorsze dziadostwa, jakie mogą znaleźć się w wędlinkach. Co do jajek, dzieci dość często mają nietolerancję pokarmową na jaja. Często objawia się to takim liszajcem na skórze bądź suchą skórą. Wtedy warto zmienić jaja kurze na jaja przepiórcze. Ewentualnie z jaj kurzych podawać tylko żółtka. A jeżeli są to jaja kurze, kolejny raz zachęcam do kupowania jaj ze sprawdzonych źródeł wiejskie, jaja tam, gdzie kura drapała pazurem po dworze i mogła sobie znaleźć robaka, ewentualnie jaja oznaczone zero, czyli tak zwane jaja eko. One zwykle zupełnie inaczej smakują niż takie jaja z fermy czy z chowu klatkowego. Kolejna pozycja piramidy, czyli to, co dzieci powinny jeść w następnej kolejności. Soki warzywne, ale tutaj nie polecam oczywiście takich typowych, przecierowych soków sklepowych. Raczej powiedziałabym tak, soki jednodniowe, można kupić takie soki już teraz, czy z buraka, czy z marchwi, czy z selera. Można samemu wyciskać, polecam wyciskarki. I te soki powinny być z przeróżnych warzyw. Do tego zupy jarzynowe. Można zabielać śmietaną. Dzieci absolutnie potrzebują tłuszczu mlecznego. On jest niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju choćby mózgu czy układu nerwowego. A kiszonki, warto, żeby pojawiły się w diecie, ale prawdziwe kiszone produkty, nie kwaszone, kiszone, też należałoby znaleźć taki sklep, w którym ktoś tak naprawdę kisi te rzeczy, czyli te produkty pochodzą ze wsi i one są w tradycyjny sposób przygotowywane. Jeżeli mamy trochę więcej czasu czy ochoty, możemy sami takie rzeczy kisić w domu, trochę wody, trochę soli i już powstaje kiszonka. Rosoły, ale polecam bez makaronu. Makaron, biała mąka to są produkty według mnie absolutnie bez wartości, powodujące u dzieci napady głodu, wyrzuty insuliny, a insulina zaburza gospodarkę hormonalną, co też może przyczynić się do tego, że na przykład chłopcom będą rosły piersi. Kolejny poziom piramidy to kasze bezglutenowe i ziemniaki. Uważam, że dzieci mają na tyle dużo aktywności fizycznej, chociaż pewnie nie wszystkie, ale przynajmniej mają duże zapotrzebowanie energetyczne, że większość dzieci może jeść i kasze bezglutenowe, i ziemniaki. Oczywiście nie nadużywajmy ziemniaków. Ziemniaki zawierają dość dużo skrobi. Są bogate w witaminy, głównie witaminę C i potas, dlatego u dzieci, które są aktywne fizycznie, jak najbardziej ziemniak, w szczególności jeżeli w danym dniu jest aktywność fizyczna, najlepsze ziemniaki są takie, które są gotowane całe w łupinach na parze. Takie zawierają najwięcej związków, najmniej stracimy z wodą. Jeżeli ziemniak zostanie obrany, ugotowany w wodzie, a woda zostanie wylana, to część cennych składników została właśnie z tą wodą wylana. Więc można, jeżeli ziemniaki gotują się w wodzie, tą wodę wykorzystać później do gotowania zupy. Co do kasz bezglutenowych, mam tutaj na myśli komosę ryżową, amarantus, grykę i kaszę jaglaną. Komosa ryżowa i amarantus to są dwie kasze, które są takimi pradawnymi pseudozbożami. Zawierają w swoim składzie bardzo dużo cennych składników, m.in. wapń, ale również żelazo, magnez, bardzo dużo witamin. I jeżeli taka kasza będzie w posiłku około 100 gram, to zapewniamy jakby komplet aminokwasów egzogennych, czyli komplet aminokwasów, które są potrzebne do tego, by stworzyć pełnowartościowe białko i takie białko może zostać wykorzystane przez organizm do budowy nowych struktur. Taka kasza, jeżeli zostanie zjedzona w ilości 100 gram, mam tu na myśli suchy produkt, to ona może właściwie zastąpić w danym posiłku mięso. Jeżeli będzie jej mniej, to oczywiście mięso jak najbardziej powinno pojawić się w posiłku. Co do kaszy gryczanej, również jest to jedna z bardziej wartościowych kasz i również 100 gram tej kaszy zapewnia komplet tych aminokwasów. Jest to kasza, która jest bardzo bogata w na przykład w rutynę, taki związek, który uszczelnia naczynia krwionośne, i kasza jaglana, jedyna spośród kasz, która ma działanie zasadotwórcze, więc dla małych sportowców jest to idealna kasza, która będzie usuwała metabolity związane z aktywnością fizyczną. Kolejny poziom to orzechy i pestki. Oczywiście dzieci mogą jeść i orzechy i pestki, ale należy wykonać próbę, dlatego że wiele dzieci, zarówno dzieci jak i dorosłych oczywiście, może mieć nietolerancję bądź alergię na orzechy i radziłabym wykorzystać tutaj jakiś jeden posiłek i raz na jakiś czas podać, żeby sprawdzić, czy nie będzie żadnej reakcji alergicznej. Spośród orzechów najlepsze są włoskie, laskowe, makadami. Włoskie, laskowe to są orzechy, które mają właściwy stosunek kwasów omega-3 do omega-6, dlatego tak bardzo je polecam. Z kolei makadami, niestety dość drogie, zawierają dużą ilość kwasów omega-9, czyli jednonienasyconych, bardzo podobnych jak w oliwie z oliwek. Co do migdałów, migdały, wiele dzieci lubi migdały i polecam je jako taką fajną przekąskę, natomiast nie powinniśmy wprowadzać ich zbyt dużo do diety ze względu na to, że one są bogatym źródłem kwasów omega-6. Nie powinniśmy na migdałach przyrządzać potraw, to znaczy chodzi mi tutaj bardziej o mąkę migdałową, dlatego że migdały można zmielić i wykorzystać mąkę, czy można zrobić mleko migdałowe. Nie polecam, ale jeżeli ktoś chce sobie zadać troszkę trudu, to orzechy włoskie, laskowe i makadami, z tego można robić mleko, z tego można robić mąkę, ale te mąki nie bardzo się nadają, dlatego że kwasy omega 3 i 6 nie za bardzo lubią wysokie temperatury, one zmieniają się w substancje rakotwórcze, jeżeli zostają poddane wysokiej temperaturze, także jeszcze ewentualnie mleko tak, natomiast pieczenie na tych orzechach nie bardzo. Co do pestek, sezam, słonecznik, dynia, to są bardzo bogate źródła również białka dla organizmu, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale również białka. I orzechy dodane do diety, bardzo cenny składnik, bogate w witaminy, bogate w minerały. Kolejny poziom to są owoce i owoce tutaj są w mniejszości, ta piramida idąc ku górze jest coraz węższa. Owoce z premedytacją jest ich tak mało, dlatego że są to cukry proste, fruktoza. Fruktoza w wątrobie musi zostać zamieniona do glukozy, co może wątrobę obciążyć, a mały sportowiec potrzebuje sprawnej wątroby, narządu, który mocno filtruje. Kolejna rzecz, że jednak część dzieci może mieć problem z nadmierną masą ciała. Dlatego uważam, że te owoce powinny być limitowane. Idealnie by było, gdyby to była porcja dziennie i to porcja najlepiej, gdyby była bezpośrednio po aktywności fizycznej. Wtedy te owoce i ta energia, te węglowodany zostaną wykorzystane na odbudowanie glikogenu, który został spalony w trakcie aktywności fizycznej. Owoc jako przekąska zwykle napędza apetyt, ze względu na to, że są to cukry, cukry owocowe, ponadto kwasy organiczne, które mogą przyspieszać trawienie. Jeżeli już mają być owoce zjedzone jako przekąska, to idealnie by było je połączyć z orzechami, z pestkami bądź z mlekiem kokosowym. Co do mleka kokosowego, to również tutaj należy zwrócić uwagę na etykietę. Mleko kokosowe to nie jest to samo co mleczko kokosowe. Mleczko bardzo często zawiera dodatki typu E coś, jakieś tam trzy cyfrowe, polepszacze, konserwanty, czasami barwniki. Zwróćmy uwagę, żeby to było mleko kokosowe, a w składzie tylko miąższ z kokosa i woda. Górny poziom piramidy to jest nabiał, ale tutaj szczerze polecam nabiał kozi, dlatego że on jest mniej alergizujący. Oczywiście krowi również, ale tylko w przypadku, kiedy mamy dostęp do mleka takiego prosto od krowy. Dlaczego nie z kartonika? Ponieważ kartonik, no sam kartonik już jest czymś takim, co będzie być może zawierało jakieś związki chemiczne. Kolejna rzecz, że UHT, czyli mleko, które zostało pasteryzowane, no i niewiadome źródło, czyli krowa, która mogła być stymulowana hormonalnie do produkcji dużej ilości mleka, co nie jest bez znaczenia później dla dzieci. Ale uwaga, jeżeli dzieci mają problem z atopowym zapaleniem skóry, może jakieś reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze zapalenie stawów, to polecam całkowicie zrezygnować z nabiału i całkowicie zrezygnować z glutenu w diecie. Czyli te kasze bezglutenowe, które wcześniej wymieniłam, są jak najbardziej polecane. Nabiał niestety, białka mleka krowiego, czy to koziego, czy owczego, są bardzo podobne do białek naszych ustrojowych, w szczególności białek ze stawu. Dlatego tutaj czasami łączy się spożywanie nabiału z zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich dolegliwości autoimmunologicznych, ale też właśnie oprócz stawów również i może być problem ze skórą. Jak się mówi, że dziecko ma skazę białkową, to może mieć właśnie nadwrażliwość na produkty nabiałowe. I tu zawsze pojawia się pytanie, skąd w takim razie wziąć wapń? Jeżeli nie jem jogurtów, to skąd wapń? No bo wydaje mi się, że kwestie pozostałe zostały rozwiązane. Jeśli chodzi o białko, to mamy jaja, ryby, jaja kurze, przepiórcze, mięso, drób tutaj, czy mięso czerwone, drób. Ponadto mamy orzechy, mamy pestki, mamy kasze bezglutenowe, które również są źródłem białka dla organizmu, więc jakby kwestia białka została rozwiązana. Co do żywych kultur bakterii, które też jogurty niosą ze sobą, to polecałam kiszonki. No i zostaje nam tylko jedyny problem, wapń. Jeśli chodzi o wapń, to jedna szklanka mleka, można ją zamienić na 90 g migdałów i 60 g suszonych moreli. Będzie tyle samo wapnia. Kolejne porównanie, szklanka mleka równa się cały brokuł. Gdyby udało się przemycić brokuła do diety, na przykład zrobić zupę krem z brokuła, to praktycznie na to samo wychodzi. Kolejna rzecz, że warzywa wprowadzają do organizmu dzieci i dorosłych również takie... To są substancje, one jakby powstają w momencie metabolizmu, czyli przetrawiania tego pokarmu, powstają substancje takie zasadowe. A więcej zasad w organizmie powoduje, że mamy taką bardziej ekonomiczną gospodarkę wapniem. Z tego też powodu mniej wapnia jest wypłukiwane i tak naprawdę musimy mniej tego wapnia później dostarczyć. Wracając jeszcze do ekwiwalentów. Jedna szklanka mleka to jest 295 mg wapnia. Gdzie jeszcze możemy znaleźć wapń? Na przykład 100 g migdałów to jest 239 mg. 100 g orzechów laskowych, 186 mg, 100 g jarmużu, 157 mg, 2 żółtka, 30 mg, 100 g suszonych moreli, 139 g, 100 g fasoli szparagowej, 65, 100 g brokuła, 48, 100 g kapusty pekińskiej, 45, 100 g amarantusa, kaszy, 159 mg, 100 g komosy ryżowej, 47 mg. Także widać, że wapń jest dostępny również w innych źródłach. Jeżeli mamy tutaj na przykład dziecko powyżej 3 roku życia, to znaczącym również źródłem wapnia będzie woda wysoce zmineralizowana. Przykładowo w muszyniance w 1 litrze mamy 200 mg wapnia. Także nie demonizujmy tego tematu. To nie jest tak, że jak odstawimy jogurt, mleko, to absolutnie dziecku zabraknie tego wapnia w ciągu dnia, bo on jest w warzywach, on jest w owocach, on się znajduje w orzechach, on się znajduje w kaszach. W przypadku dzieci bardzo aktywnych fizycznie niezwykle istotne jest nawadnianie. W trakcie aktywności dzieci się pocą, oczekują uzupełnienia płynów, proszą bardzo często napoje. Podawajmy im tylko i wyłącznie wodę i róbmy to w takiej ilości, w jakiej one się domagają. Najlepiej, dzieci mają swoje własne instynkty, kierować się ich naturalnym pragnieniem. Jeżeli mają ochotę, dajemy wodę, a nie podkładajmy im pod nos soków owocowych. Jeżeli chodzi o soki warzywne, to najlepiej je dołączyć do jakiegoś posiłku, jako przekąskę, czy jako element składowy posiłku. Jak często dzieci powinny jeść? Co 3, co 4, nawet może co 5 godzin. Zwykle jest to kwestia indywidualna dziecka. Myślę, że 3 godziny są takim optymalnym tutaj czasem, ale jeżeli dziecko domaga się rzadziej, a są to bardziej treściwe i bardziej tłuste posiłki, to jak najbardziej może jeść rzadziej. Jeżeli się domaga zbyt często, to zwróć uwagę, czy przypadkiem w diecie dziecka nie występuje zbyt dużo produktów zbożowych, w szczególności pszennych, czy nie występuje zbyt dużo słodkości i czy nie ma słodkich napojów. To wszystko będzie powodowało wyrzuty insuliny, chwilowe spadki cukru i napędzenie apetytu dziecka. Absolutnie należy pamiętać w diecie o uzupełnieniu tłuszczów. Tłuszcze najważniejsze dla dzieci to są tłuszcze z mleka. To może być krowie, owcze, to może być kozie. Jeżeli to jest z krowy, idealnie by było, gdyby pochodziło od krów wypasanych na łąkach zielonych, czyli takie prawdziwe masło, można kupić takie masło od krów wypasanych na łąkach zielonych, ewentualnie masło klarowane, może być to również smalec, ale tutaj czasami niestety te smalce nie najlepszej jakości są. Takim dobrym smalcem zawierającym jednocześnie dużo kwasów omega 9, czyli jednonienasyconych, jest smalec gęsi. Polecam również olej kokosowy, który jest źródłem kwasu mirystonowego i laurynowego, które mają działanie wirusobójcze, a jednocześnie też dostarczają taki budulec dla komórek układu nerwowego. Do sałatek polecam dodawanie oliwy z oliwek extra virgin, ewentualnie odrobiny oleju lnianego. Jeżeli dziecko ma jakiekolwiek problemy z atopowym zapaleniem skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, czy jakąś inną chorobę autoimmunologiczną, polecam dodawanie oleju z wiesiołka bądź z ogórecznika ze względu na zawartość kwasu GLA, to jest gamma-linolenowy. Kwas niezwykle ważny ze względu na choroby autoimmunologiczne. On może je nieco łagodzić. Co do suplementacji, nie jestem zwolennikiem suplementowania witamin, minerałów u dzieci, ale jest coś, co bardzo ciężko jest uzupełnić dietą, jest to witamina D3. Niestety coraz więcej dzieci spędza czas w pomieszczeniach i może wystąpić problem z tą witaminą, a ona jest jedną z ważniejszych witamin dla naszego organizmu, odpowiedzialna za prawidłową gospodarkę hormonalną, prawidłową gospodarkę kostną, decyduje o napięciu mięśni, decyduje o odporności organizmu i wręcz mówi się o takim działaniu protekcyjnym, jeśli chodzi o nowotwory, a w szczególności nowotwory złośliwe. Polecam wykonanie badania, które się nazywa 25-OHD3 i dopiero po tym badaniu, po ustaleniu, jaki faktycznie jest poziom witaminy, dobranie odpowiedniej suplementacji. W przypadku dzieci w zależności od wieku, do pół roku jest to najczęściej suplementacja 400 jednostek, od pół roku do roku 600 jednostek, a później powyżej jednego roku można suplementować dziecku 1000 jednostek. W przypadku dzieci, które są otyłe, czyli powyżej 90 centyla, ta suplementacja może być wyższa i nawet 2000 jednostek, w zależności od tego, jaki jest poziom wyjściowy, jaki jest wiek dziecka, jaka jest waga. Także radziłabym się tutaj bardziej doradzić bądź lekarza, bądź dietetyka co do ilości tej witaminy. Kolejna rzecz, którą warto również suplementować, to jest tran. To jest coś, czego zwykle brakuje w diecie, czyli kwasy omega-3 w postaci DHA i EPA, dlatego że dzieci przeważnie nie lubią ryb. No chyba, że dziecko je sporo ryb, je owoce morza, sporo jaj, być może nie będzie brakować. Na wszelki wypadek warto podawać łyżeczkę bądź łyżkę w przypadku starszego dziecka tranu, który nie zawiera żadnych dodatków smakowych ani barwników. To będzie świetne źródło kwasów, które będą dziecku wzmacniały odporność przede wszystkim, będą poprawiały jego zdolności wysiłkowe, będą poprawiały jego możliwości koncentracji. Jeszcze parę słów o tym, jak odchudzić malucha, który, wiadomo, dzieci rosną, rozwijają się i mówi się, że takich dzieci się nie odchudza, bo dzieci powinny wyrosnąć. No nie zawsze tak jest, że dzieci wyrastają. Często jest tak, że jak dziecko jest otyłe, to i w przyszłości niestety jest otyłym dorosłym. Odchudzamy przede wszystkim poprzez odebranie słodkości, słodkich napojów, przetworzonych produktów, białej mąki, a wprowadzamy produkty zdrowe. Dużo warzyw, mięso, ryby, jaja, soki warzywne, kiszonki, zupy jarzynowe, No i fajnie by było wprowadzić kasze bezglutenowe. Tutaj wtedy można też zabrać ziemniaki. Takie kasze na przykład 2 razy dziennie. A jeżeli już musi być jakieś pieczywo, bo większość dzieci sobie bez tego życia nie wyobraża, to polecam, żeby to było jednak pieczywo żytnie na zakwasie. No jest to coś z glutenem, więc jeżeli dziecko cierpi na choroby autoimmunologiczne, to lepiej tego nie podawać. Można wtedy przyrządzić samodzielnie chleb z jakichś ziaren bezglutenowych bądź z orzechów. Nie polecam jednak takich pieczyw, które można kupić, a pieczyw bezglutenowych. Raczej jestem zwolennikiem tutaj samodzielnego przygotowywania, ewentualnie przygotowywania w postaci kasz, posiłków. Przecież to nie musi być chleb. Oczywiście do szkoły bardzo ciężko sobie wyobrazić, żeby to nie była kanapka, ale dziecku do szkoły można zapakować owoce, warzywa i orzechy, jeżeli może je jeść, a jeżeli nie, to no tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, chleb, pieczywo pełnoziarniste, żytni na zakwasie z prawdziwym masłem. Zamiast wędliny polecam pieczone mięso, do tego warzywa, i super posiłek wychodzi. Oczywiście do szkoły pakujemy również wodę w butelce. I myślę, że ten temat został wyczerpany dość obszernie. Jeżeli jest coś, co jeszcze powinnam dopowiedzieć w przypadku dzieci, zadawajcie mi pytania, pytajcie pod tym podcastem, bądź wysyłajcie mi e-maile. Mój adres mailowy to biuro@iwen.pl. Życzę zdrowia dzieciom. Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny i trener